Drogi Jakubowe.
Powracamy do rozmowy z księdzem Stanisławem Ziołą. Przypomnę, rozmawiamy o drodze do świętego Jakuba, czyli do Santiago de Compostela. Poprzednio powiedzieliśmy, po co ksiądz pielgrzymuje, no to dzisiaj zapytam, dlaczego ksiądz się zdecydował i jak ta droga wyglądała.
Zdecydowałem się, ponieważ jestem duszpasterzem, jestem podatny na propozycje także wspólnoty wiernych, więc to też tak przy okazji zachęcajcie, moi drodzy, waszych kapłanów do tego, żeby inicjowali różnego rodzaju, czy też spotkania, czy też pielgrzymki, czy właśnie te różne formy duszpasterskie, które jednoczą ludzkie serca. Więc poddałem się w pewnym sensie fali, no i też odpowiedziałem na tę prośbę, aby być opiekunem duchowym tej mojej wspólnoty, którą się udało tam zbudować w parafii świętego Jakuba i świętej Agnieszki. Więc dałem się namówić, poszedłem. No i to piękne doświadczenie ubogaciło, myślę, nas wszystkich i mnie, i tych, z którymi mogłem podróżować, wędrować.
A ile ta droga trwała?
Ta droga nasza trwała 17 dni. Było nas 14 osób zróżnicowanych wiekowo. Były osoby po 50. Była osoba też najstarszy. Uczestnik miał 63 lata. Najmłodszy miał 13 lat. Także były to osoby w różnym wieku.
Mówimy o tej drodze i tak sobie myślę, że właśnie w tej drodze bardzo często tworzą się też nowe przyjaźnie, jednak te 17 dni to też jest sporo czasu i w tej drodze spędza się tak naprawdę 24 godziny na dobę razem, wspólnie ze sobą. No właśnie, czy to łączy, może jakoś ubogaca też duchowo?
Przede wszystkim uczymy się też tworzyć wspólnotę na nowo, ponieważ wiemy, czy możemy mieć takie doświadczenie, że będąc właśnie ze sobą, też odkrywamy nie tylko swoje zalety, ale również wady. Wychodzą pewne takie, powiedzmy, akcenty charakteru, które niekoniecznie są widoczne w takim życiu wspólnotowym na parafii. Więc na pewno siebie poznajemy od różnej strony. No i to też jakby albo nas scala, albo rozdziela, a w zasadzie można powiedzieć, że jest tak sinus są idealnie usposobione, ponieważ na pierwszy dzień, moi drodzy, droga Pani Olu, to było tak, że wszyscy byli właśnie bardzo szczęśliwi, radośni, wiadomo, endorfiny i tak dalej, lecimy, przylatujemy, jest piękne słońce, idziemy szukać właśnie tego naszego hostelu na pierwszy dzień, wszyscy jeszcze śpiewają, już się cieszą, myślą, co będzie dalej. No i następny dzień, jak już z tej Lizbony pojechaliśmy, w zasadzie to było tak, że pierwszy dzień sobie przejechaliśmy do tej Fatimy, później właśnie do tego Porto, autobusem de facto. Później z tego Porto już pieszo ruszyliśmy, więc jeszcze te pierwsze dni były takie, wiadomo, radosne, poznajemy nową przestrzeń i tak dalej. A później, gdy już weszliśmy na szlak, no to też pierwszy dzień jeszcze wszyscy pokazują, jak to mają dużo siły, jacy są sprawni kondycyjnie i tutaj biegną, tak, tańczą i tak dalej. No a później na drugi dzień, no już troszeczkę gorzej, ale idziemy jeszcze też radośni, troszeczkę mamy już jakieś tam lekkie zakwasy. No kryzys przed na trzeci dzień. Jeszcze do tego coś, pogoda nam się troszeczkę popsuła, chociaż, no, znaczy było bardzo ciepło z tego, co pamiętam, ale później jakoś też ten wiatr taki był na zakończenie dnia trochę nieprzyjemny, czy może nawet i padało w ten dzień, tak, padało, no więc trochę byliśmy też zziębnięci, bo wiadomo, jak cały dzień na słońcu, no jak dotarliśmy już do tego albergu, ponieważ trzeba mieć tutaj tę świadomość, że są takie przygotowane miejsca właśnie pielgrzymkowe, które się nazywa albergi, one w tamtym czasie kosztowały około 5 euro za dobę, więc przyszliśmy do tego albergu, udało nam się być odpowiednio wcześniej, tak żeby mieć miejsce, no i wtedy troszeczkę już, kiedy opadły te emocje, no to też wyszły pewne takie sytuacje, które gdzieś no, narastały w ciągu całego dnia. No i to służyło też dobrej rozmowie, więc uczyliśmy się takiego dialogu. No między innymi to polegało na tym, że część grupy przyspieszała, szła za szybko, część musiała za nimi nadążać, więc musieliśmy jakby wejść w taki tryb tej naszej wspólnoty w drodze. Co się udało stworzyć.
I nauczyć się siebie też nawzajem.
Tak, dokładnie, żeby ci, którzy są sprawniejsi, no to oni szli później troszeczkę szybciej, ale zatrzymali się odpowiednio wcześniej, tak czekali na grupę, tak żeby była wspólna modlitwa, ale żeby był też czas właśnie na taką indywidualną medytację czy modlitwę na przemyślenia, więc szliśmy też sobie w ciszy, ale były takie punkty, kiedy właśnie się spotykaliśmy razem, czy na Eucharystię w drodze. Udało się też właśnie to miejsce znaleźć. Ta Eucharystia miała miejsce codziennie i mieliśmy zestaw, jak ja to mówię, małego księdza, Ja wiem, że też jestem może nie za wysoki, ale wszystko, co najpiękniejsze, jest opakowane w najmniejsze opakowania, także na przykład diamenty, nie? No więc idąc dalej w tym toku rozumowania, chciałbym powiedzieć, że mieliśmy codziennie Eucharystię, zestaw mojego księdza, no i jak się znalazła taka przestrzeń stworzona właśnie przez Stwórcę, jakiś kawałek kamienia, takie godne miejsce, bo no to wtedy odprawialiśmy mszę świętą dla naszej wspólnoty, a później, jeżeli była Fatima na naszym, powiedzmy, pielgrzymim szlaku, no to w kościele, w sanktuarium. Także tak to wyglądało. Bez Eucharystii to dla nas, katolików i jeszcze pielgrzymów, trochę byłoby nie w smak, no bo jednak Eucharystia daje życie, a my to życie chcemy przyjmować, odkrywać, oporządzać, no i jednocześnie później dawać.
I o tych doświadczeniach drogi i o tym, czego uczy szlak świętego Jakuba, opowiemy już za tydzień.